Witajcie w kolejnym odcinku Komiksmenów. Z tej strony jak zwykle Sergiusz. Zapraszam na odcinek, który mam nadzieję, że umili wam majówkę. Pozostajemy w klimacie z poprzednich dwóch odcinków. Nadal będziemy dzisiaj eksplorować srebrną erę Marvela, lata 60. I dzisiaj mamy kolejny jubileusz, ale tym razem nie debiut. Tym razem mamy komiks ważny z punktu widzenia historii jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci Marvela, sięgającej tak naprawdę swoim istnieniem do czasów sprzed Marvela, do czasów Timely Comics, lat 40. Mowa oczywiście o Kapitanie Ameryce, który w kwietniu, więc dzisiaj troszeczkę spóźniona rocznica, w kwietniu 64 roku powrócił na łono komiksów. Powrócił w Marvelu i dołączył do Avengers. Dzisiaj omówimy sobie czwarty numer serii Avengers i zobaczymy, jak wyglądał powrót Steve'a Rogersa do komiksu superbohaterskiego. Dla osób, które nie zdają sobie z tego sprawy, mam nadzieję, że nie ma wśród naszych słuchaczy tego typu osób zbyt wielu, Kapitan Ameryka zadebiutował w latach 40., dokładnie pod koniec 40. roku i został stworzony przez Joe Simona i Jacka Kirby'ego. Był to okres, w którym komiks superbohaterski dopiero się rodził, a że był to też moment II wojny światowej, to stworzenie superbohatera, który bierze udział w tej wojnie i jest takim symbolem Ameryki walczącym z nazizmem, był rzeczą bardzo ważną i bardzo sexy, wykorzystywaną również w celach propagandowych przez amerykańskie wojsko. Ale w momencie, kiedy wojna się skończyła, skończyła się też popularność superbohaterów i co za tym idzie popularność Kapitana Ameryki. Kapitan Ameryka zadebiutował w komiksach wydawnictwa Timely Comics, które w latach 50. przerodziło się w Atlas Comics, które z kolei w latach 60. przerodziło się w Marvel Comics. Więc teoretycznie jest to jeden z pierwszych superbohaterów Marvela, mimo tego, że powstał zanim w ogóle Marvel ujrzał światło dzienne. Ale o tym mam wrażenie, że mówiłem więcej w odcinku o Winter Soldierze i do tej postaci jeszcze będziemy trochę tutaj nawiązywać, więc jeśli nie słuchaliście tego odcinka, serdecznie zapraszam, a jeśli słuchaliście, to małe odświeżenie informacji. Jak zapewne pamiętacie z odcinka o Submarinerze, o Namorze, Marvel wpadł na pomysł, tak naprawdę Stan Lee, Jack Kirby i Steve Ditko wpadli na pomysł, żeby wykorzystywać pewne postacie istniejące przed Marvelem, do których Marvel ma prawa, po to, żeby po prostu nie kombinować na siłę i użyć coś, co było popularne wcześniej, zrobić taki jakby remake tych postaci, czy nawet może lekki reboot bardziej. I po wprowadzeniu Submarinera, Stan Lee doszedł do wniosku, że warto wykorzystać postać Kapitana Ameryki, który po raz ostatni był widziany w komiksie Captain America's Weird Tales 74 z 49 roku. Mimo tego, że potem były przygody Kapitana Ameryki z czasów Atlas Comics, ale po ponownym pojawieniu się Kapitana Ameryki w komiksach Marvela z czasem zretkonowano tę historię z lat 50., wyjaśniając, że to nie był Steve Rogers, tylko inny człowiek, który się za Kapitana Amerykę podawał po to, żeby te cele propagandowe utrzymać, ponieważ Steve Rogers w tym czasie był zaginiony w akcji, o czym będzie w tym odcinku za chwilę. Więc Avengers 4 to jest pierwszy raz Kapitana Ameryki w okresie srebrnej ery komiksu, mimo tego, że Kapitan Ameryka pojawił się technicznie rzecz biorąc wcześniej, przed publikacją Avengers 4, w Strange Tales 114 z końca roku 63, więc kilka miesięcy wcześniej, ponieważ Stan Lee postanowił zrobić mały test na to, czy czytelnicy w ogóle chcą powrotu Kapa. I w tym Strange Tales, antologii, w której Human Torch, ówczesna wielka gwiazda Marvela, Human Torch z Fantastycznej Czwórki, miał swoje solowe przygody, spotkał się z Kapitanem Ameryką. Okazało się oczywiście pod koniec tej historii, że to nie jest prawdziwy Kapitan Ameryka, tylko przebieraniec, ale przypomniano albo pokazano młodszym czytelnikom taką postać po to, żeby sprawdzić, czy czytelnicy chcą powrotu prawdziwego Kapitana Ameryki. To zresztą z tego, co pamiętam, w tym komiksie zostało wprost do czytelników powiedziane. No i jak się nie trudno domyślić, czytelnicy chcieli więcej przygód Kapitana Ameryki, tego prawdziwego Kapitana Ameryki z lat 40. i z tego powodu Stan Lee wpadł na pomysł, że Kapitan Ameryka dołączy do Avengers. Avengers 4 to jest kolejny komiks z bardzo znaną, klasyczną okładką, na której widzimy wszystkich członków ówczesnych tej grupy, z małymi zmianami, przynajmniej jeśli chodzi o zmiany pod kątem naszych omówień wczesnych przygód Avengers, ponieważ od Avengers 1, które omawialiśmy jakiś czas temu, trochę w składzie się zmieniło. Po pierwsze, Ant-Man nie jest już Ant-Manem, tylko Giant-Manem. Po drugie, Iron Man ma w końcu bardziej współczesną, że tak powiem, zbroję, nie klocowatą wielką bryłę metalu. No i nie ma Hulka, który odszedł z Avengers w numerze 3, w którym Avengers walczyli z Namorem. Namor nasłał Hulka na Avengers i pod koniec tej historii Hulk doszedł do wniosku, że nie chce być członkiem grupy, która nie ufa mu. I jeśli słuchaliście poprzedniego odcinka, to zapewne wiecie, co się z Hulkiem stało po tej przygodzie z Avengers. No i jak zwykle, klasycznie, komiks zaczyna się, stworzony oczywiście przez Stana Lee i Jacka Kirby'ego. To też jest ważne, ponieważ obaj twórcy byli z Kapitanem Ameryką związani w poprzednich dekadach. Mimo tego, że Stan Lee nie jest twórcą Kapitana Ameryki, to pisał jakieś tam historyjki z nim, z jego udziałem, między innymi w debiucie Kapitana Ameryki, gdzie napisał krótkie opowiadanko, w którym wymyślił to, co jest bardzo charakterystyczne dla tej postaci, czyli specyficzny sposób wykorzystywania tarczy Kapitana Ameryki. Rzucanie nią i fakt, że tarcza potrafi się odbijać i wrócić do kapa. Więc Stan Lee jednak mimo wszystko miał jakiś tam wkład w historię oryginalnego, klasycznego Kapitana Ameryki. Więc to jest też dla starych fanów komiksów i superbohaterów, też to był ważny moment, ponieważ twórcy, którzy tworzyli jego przygody wcześniej, po raz kolejny mają z nim do czynienia. I tutaj twórcy sugerują, żeby ten numer zachować w swojej kolekcji, ponieważ z czasem może być prawdziwym skarbem dla kolekcjonerów. I jak się nie trudno domyślić, tak rzeczywiście się stało. Więc mamy ten splash page, na którym Avengers witają w swoich szeregach Kapitana Amerykę. Ale zanim do tego doszło, wracamy tak naprawdę do momentu, w którym kończy się poprzedni numer, gdzie Avengers nie są w stanie pokonać Submarinera, Namor ucieka w głębiny oceanu i postanawia wyruszyć na poszukiwanie swoich ludzi, na poszukiwanie Atlantydy i swoich podwładnych. Dociera na biegun północny, gdzie spotyka grupę Inuitów modlących się do bryły lodu, w której znajduje się jakaś ludzka postać. Namor, widząc tą scenę, wpada w szał, pogardza w końcu ludzkością, więc widząc coś takiego, postanawia towarzystwo rozgonić, łapie tego idola, ciska go do morza, a sam zaczyna rozwalać okolice, w której miejsce miały modły Inuitów do tego tajemniczego obiektu, który wzięli za jakiegoś bożka. No i dzięki temu szałowi Namora, który wyrzucił bryłę lodu w cieplejsze wody oceanu, bryła lodu zaczęła się roztapiać. Wracający do domu Avengers zauważyli, płynąc łodzią podwodną, że obok nich dryfuje jakiś człowiek. Więc Giant Man złapał tą postać, wciągnął na pokład łodzi podwodnej, no i zaczęli sprawdzać, czy w ogóle ta osoba żyje. Szybko zauważyli, że kostium, który ten jegomość miał na sobie, zaczyna się rozpadać, a pod tym kostiumem jest inny kostium. Kolorowy kostium, superbohaterski kostium i do tego jakaś tarcza dziwna. I Wasp rozpoznała, że, bo chyba tego nie powiedziałem, w skład Avengers wchodzili Iron Man, Wasp, Giant Man i Thor. Wasp zauważyła, że ten strój bardzo przypomina strój Kapitana Ameryki. No i Iron Man mówi, że rzeczywiście tak jest, nawet znaleźli tą maskę charakterystyczną i w pewnym momencie uratowany przez nich Kapitan Ameryka zaczyna się budzić. Pierwsze słowa, które wypowiada, to oczywiście Bucky, uważaj! O czym będzie za chwilę. No i wpada w szał, zaczyna świrować, nie wie co się dzieje. Avengers próbują go uspokoić i Cap w końcu dochodzi do siebie, ale rozpacza, ponieważ jego przyjaciel, młody przyjaciel nie żyje i nic na ziemi tego nie zmieni, więc jest po prostu zdruzgotany tą samą sytuacją. W końcu dochodzi do niego, że znajduje się w otoczeniu dość dziwnie wyglądających osób, więc zaczyna pytać się, kim są, na co Iron Man zadaje dokładnie to samo pytanie. I Cap w tym momencie zakłada swoją maskę, chwyta tarczę i tłumaczy, że świat zna go jako Kapitana Amerykę. Ale pojawia się jeden problem, ponieważ Giant Man zauważa, że od czasów, kiedy ostatni raz widziano Kapitana Amerykę, minęło trochę lat. To też jest interesujące, że w tamtym momencie tak naprawdę od II wojny światowej minęło 20 lat tylko, a z dzisiejszej perspektywy, kiedy ta historia została na tej skali czasu troszeczkę przerzucona w przyszłość, te lata się zwiększyły, więc wtedy to było tylko 20 lat, teraz jest to około 80 lat, więc to też jest troszeczkę, więc to jest ta różnica. Że zamrożenie typa w bryle lodu przez 20 lat mogło się wydawać być może w tamtych czasach bardziej prawdopodobne niż teraz, kiedy ktoś przeleżał w bryle lodu prawie wiek. No ale w każdym razie Kapitan Ameryka postanawia udowodnić, że jest Kapitanem Ameryką, dochodzi do krótkiej walki, którą przerywa Wasp. Wasp nagle się powiększa, staje naprzeciwko Capowi i Cap dochodzi do wniosku, że musi się opamiętać, nie będzie walczył przecież z dziewczyną. Cap w ogóle podziwia Avengers, uważa, że gdyby tacy superbohaterowie istnieli w czasie wojny, w czasie II wojny światowej, to na pewno naziści zostaliby bardzo szybko rozgromieni. Uważa, że Mjolnir to jest w ogóle najpotężniejsza broń, jaką widział. Już całkowicie na przyjacielskim poziomie postanawiają porozmawiać. No i Cap dochodzi do wniosku, że prawdopodobnie nie zestarzał się dzięki bryle lodu. Ale tak naprawdę później to zostało wyjaśnione w ten sposób, że oczywiście serum super żołnierza tak zadziałało, że po pierwsze on się nie starzeje, po drugie dzięki swoim nadludzkim pewnym czynnikom fizycznym pozostał w tym uśpieniu na długi czas i nie zmarł, ani nie zmarzł, hehe. No i Avengers postanawiają zabrać Kapitana Amerykę do domu, ale najpierw oczekują wyjaśnień, jak w ogóle doszło do tego, że Kapitan Ameryka zamarzł w bryle lodu. No i Cap opowiada historię, ostatni moment, który zapamiętał. Razem z Buckiem był na misji, walczył z pewnym nazistowskim złoczyńcą, który przejął kontrolę nad samolotem. Z tego co pamiętam, chyba ten samolot należał do amerykańskiej armii, ale został ukradziony przez nazistów i zadaniem Capa i Buckiego było odzyskanie tej broni. Mimo tego ten złoczyńca zauważa, że nawet jeśli dogonią ten samolot i na niego wskoczą, bo oni jadą za tym samolotem na motocyklu, to i tak zginą, a jeśli im się nie uda, to Ameryka straci potężną broń. I tu jest taka ciekawostka, błąd kolorysty, który pomalował włosy Buckiego na blond, a nie na ciemne. No i Buckiemu udaje się wskoczyć na ten samolot. To nawet nie był samolot, to był taki dron raczej. Niestety Kapitan Ameryka nie doskakuje na pojazd, ale w ostatnim momencie ostrzega Buckiego, że ten dron może być pułapką, że może znajdować się tam bomba. I rzeczywiście tak się staje, Bucky nie jest w stanie rozbroić tej bomby i ginie w eksplozji. A Kapitan Ameryka wpada do oceanu, gdzie dochodzi do wniosku, że skoro nie ma Buckiego, to jego życie nie ma sensu. I skoro nawet ze swoimi supermocami nie był w stanie go uratować, to się po prostu poddaje. I w ten sposób trafił do oceanu, gdzie po jakimś czasie zamarzł i przypomina sobie, że przez długi czas był czczony przez tych Inuitów jako posążek, boski posążek. I on to w jakiś tam dziwny sposób pamięta, ma świadomość tego. W tym czasie Avengers dopływają do Ameryki, gdzie na brzegu czekają na nich fotoreporterzy, którzy chcą przeprowadzić z nimi wywiad na temat ostatniej walki i w błysku fleszy nagle Avengers zmieniają się w statuły z kamienia. No i dziennikarze się rozchodzą, bo dochodzą do wniosku, że to jest taki trik, który ma na celu uniknięcie wywiadów z nimi. No i Kapitan Ameryka po chwili dopiero wychodzi z tej łodzi podwodnej i zauważa te figury i dochodzi do wniosku, że to są po prostu statuły na cześć Avengers. I jak gdyby nigdy nic postanawia wyruszyć na przechadzkę po Nowym Jorku, gdzie zauważają go mieszkańcy miasta i rozpoznają w nim Kapitana Amerykę. I to też jest fajne, ponieważ tutaj mam wrażenie, że ten jeden panel jest trochę takim oczkiem do starszych fanów, bo dwie kobiety ze sobą rozmawiają i jedna mówi, że ten koleś przypomina postać, o której opowiadał mi mój ojciec wiele lat temu. A druga mówi, masz rację, mój starszy brat też mi o nim mówił, to jest Kapitan Ameryka. Myślę, że ten panel trochę odwzorowuje uczucia czytelników starszych, którzy pamiętali poprzednie przygody Kapitana Ameryki, którzy sięgnęli po ten numer. Mam wrażenie, że to jest trochę takie oczko puszczone do czytelnika, ale interesujące jest to, że oni zamiast myśleć, o, ktoś się przebrał za Kapitana Amerykę, to wszyscy dochodzą do wniosku, tak, to jest Kapitan Ameryka, ponieważ nosi kostium Kapitana Ameryki, co jest trochę idiotyczne. W końcu Cap dochodzi do budynku ONZ, zastanawia się, co to jest za budowla, wokół której są postawione flagi praktycznie wszystkich krajów świata i w pewnym momencie zatrzymuje go policjant. który zwraca mu uwagę na to, że przechodzi w niedozwolonym miejscu. Kapitan Ameryka na wszystko reaguje bardzo dużym zaskoczeniem, ponieważ zauważa, że zmieniła się moda, zauważa, że zmieniła się architektura, że zmieniły się samochody właśnie i policjant rozpoznaje w Kapitanie Ameryce Kapitana Amerykę, wzrusza się tym spotkaniem, ponieważ w młodości był jego wielkim fanem i postanawia zaprowadzić go do hotelu, żeby mógł sobie znaleźć miejsce do relaksu. I Cap w tym hotelu sobie siedzi, zachwyca się telewizją i zastanawia się, co dalej. Że skoro się obudził, jest w nowym świecie wiele lat później, czy nadal jest sens w byciu Kapitanem Ameryką i że w sumie bez Buckiego to nie ma sensu, kiedy nagle do pokoju hotelowego wchodzi ktoś, kogo Cap bierze za Buckiego i nie wierzy swoim oczom, krzyczy: Bucky, Bucky, wróciłeś, to ty. Ale okazuje się, że to nie jest żaden Bucky, tylko Rick Jones, przyjaciel Hulka, który również był przyjacielem Avengers i się z nimi bujał. Jeden z członków grupy nastolatków Teen Brigade. No i okazuje się, że Rick nie dość, że wygląda, to jeszcze brzmi dokładnie tak samo jak Bucky. Więc to jest taka promyk nadziei dla Kapitana Ameryki. Ale Steve, dowiadując się, że Jones zna Avengers, prosi go o pomoc w odnalezieniu ich, ponieważ nie wie, co się stało, nie wie, dlaczego po wyjściu z łodzi podwodnej nigdzie nie może ich znaleźć. I tutaj jest trochę taki creepy moment. W głowie Capa pojawia się myśl, że Rick Jones może zastąpić Buckiego i w tym momencie przechodzi pewną przemianę, ponieważ postanawia ruszyć do akcji. Tak jakby widok tego bardzo podobnego do jego przyjaciela z przyszłości chłopaka spowodował, że już całe to cierpienie spowodowane z jego śmiercią przestaje mieć znaczenie. To jest dość dziwne. Tłumaczy mu, że był to jego bliski przyjaciel, który zginął i dochodzi do wniosku, że nie będzie teraz tracił czasu na opłakiwanie go, a jego obecność sprawiła, że zrozumiał, że życie musi trwać dalej i on teraz postanawia ruszyć na pomoc Avengers i właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, to spotkanie dało mu nadzieję na to, że Bucky może ponownie żyć, co zresztą później się dzieje, bo przez bardzo krótki czas Rick Jones staje się drugim Buckym, co nie jest dziwne, biorąc pod uwagę, że Rick Jones słynie z tego, że był przydupasem wielu superbohaterów. Rick dalej uważa, że z Capem jest coś nie tak, że w sensie powinien wybrać się do psychiatry, ale ważne jest dla niego również dobro Avengers, więc postanawia połączyć siły z nowym znajomym i Avengers odnaleźć. Zdobywa zdjęcia, które zostały zrobione przez fotoreporterów. Nie wiem, dlaczego na tych zdjęciach są fotoreporterzy. W sensie, skoro fotoreporterzy stali naprzeciwko Avengers i robili im zdjęcia, jakim cudem ktoś zrobił zdjęcie samym fotografom? Tego nie wiem, ale w każdym razie takie zdjęcie trafia do rąk Ricka i Capa i zauważają, że na jednym, że wśród tych fotografów stoi człowiek z dość dziwnym urządzeniem, które nie wygląda jak aparat, tylko raczej jakiś rodzaj broni. Rick postanawia wykorzystać Teen Brigade do tego, żeby tego typa ze zdjęcia odnaleźć. I za pomocą radia komunikuje się ze swoimi kolegami, którzy przeczesują Nowy Jork i na podstawie opisu gościa ze zdjęcia szukają osoby, która jest odpowiedzialna za zniknięcie Avengers. W dzisiejszych czasach raczej wykorzystano by internet do tego i prawdopodobnie dałoby się znaleźć tego typu osobę, tym bardziej jeśli użyliby jakichś technologii w postaci rozpoznawania twarzy, a biorąc pod uwagę, że w uniwersum Marvela ta technologia jednak jest bardziej rozwinięta niż w naszym świecie, to miałoby to szansę na zrealizowanie. Mimo tego, że jednak tutaj są to lata 60., również się to udaje. W końcu typ zostaje znaleziony, ale co ciekawe nie przez Teen Brigade, tylko przez Kapitana Amerykę, który również do tych poszukiwań się dołączył. Zajrzał przez okno, patrzy, o, to on! I ma nawet w rękach ten sam dziwny pistolet. Więc niewiele myśląc rozbija szybę, wskakuje do środka, ale okazuje się, że gościa pilnuje grupa uzbrojonych mężczyzn, których Cap bardzo szybko obezwładnia, rzucając tarczą. Tarcza oczywiście rozwala im karabiny, przecina je na pół. Goście rzucają się na Capa i zaczynają z nim walczyć. Te sceny walki, no trzeba przyznać, że tutaj jest to Jack Kirby na bardzo wysokim poziomie. To są naprawdę dynamiczne pozy, naprawdę takie wycinki ruchu, najbardziej chyba atrakcyjne. Być może wyglądające czasami trochę dziwnie, ale jednak charakterystyczne dla Kirby'ego. I też to jest interesujące, że właśnie Kirby rysował tego Capa, nie tylko dlatego, że był jego oryginalnym rysownikiem wcześniej, ale jest to właśnie postać wpisująca się w to, co ja nazywam klocowatością postaci Jacka Kirby'ego. Jest to postać dość solidnie zbudowana, może nie jest jakimś ogromnym mięśniakiem, ale jednak Jack Kirby lubił takie klocowate postacie. I mimo tego, że one wyglądały dość, no może nie ociężale, ale miały swoją masę, to jednak zazwyczaj te postacie były niezwykle zwinne. I tutaj to jest właśnie pokazane, ten taki ciekawy kontrast między solidnym chłopem, który zazwyczaj kojarzy się jednak tylko z siłą, a nie zręcznością, połączony właśnie z akrobatą, który potrafi wykonywać niezwykle zręczne susy i walczyć wręcz nie lepiej niż jeden mistrz sztuk walki. I w końcu po obezwładnieniu tych kolesi, Cap dociera do gościa z tą dziwną bronią, który do niego strzela, ale Capowi udaje się tych strzałów uniknąć. I Cap łapie go za twarz i ściąga mu maskę, bo się okazuje, że jego podejrzenia były prawdziwe, że to tak naprawdę tym gościem nie jest człowiek, tylko kosmita. I kiedy ci kolesie, którzy dla niego pracowali, widzą twarz tego kosmity, uciekają po prostu z miejsca całej tej walki, ponieważ ten kosmita wygląda dość specyficznie. Nie bez powodu ten gatunek określa się mianem ludzi szparagów. To są kosmici o zielonym kolorze skóry, którzy mają dość smukłą budowę ciała, a na głowach mają charakterystyczną burzę włosów, wyglądających trochę jak jakieś takie siano. No i też ich twarze są dość specyficzne, ponieważ nie mają nosów. Jeżeli jesteście tak starzy, że pamiętacie Dede Reportera, to wyobraźcie sobie zielonego Dede Reportera z burzą włosów na łbie i bez tych uszu, i z trochę mniejszymi oczami. Ten opis moim zdaniem pasuje idealnie do tego gatunku kosmitów, którego nazwy na razie nie zdradzę, zostawię to na sam koniec. Kosmita, nie mając wyboru, opowiada kapitanowi Ameryce, że wiele setek lat temu rozbił się na Ziemi, jego statek utknął w głębinach morskich, a on skrył się na wysepce, gdzie jeśli ktoś go spotkał, to wykorzystywał swoją broń po to, żeby zamieniać przeciwników w kamień. On szukał pomocy, on wędrował po świecie i szukał pomocy, ale wszędzie spotykał się z wrogością ludzi, więc bojąc się o swoje życie postanowił działać defensywnie i po prostu zamieniał ludzi w kamień. I Cap dochodzi do wniosku, że zaraz, istniałeś w starożytności, zmieniałeś ludzi w kamień, kryłeś się w jaskiniach, w mroku, twoje włosy z daleka mogły wyglądać jak włosy kobiety, więc może ty jesteś zalążkiem mitu o Meduzie, o gorgonach greckich. Więc tutaj znowu pojawia się ten motyw bardzo charakterystyczny dla komiksów Marvela z wczesnych lat 60., czyli połączenie jakichś mitów, jakichś podań ze współczesnością. Tłumaczenie pewnych rzeczy starożytnych poprzez pryzmat współczesny. I akurat w przypadku Kirby'ego nie jest to niczym dziwnym, ponieważ przypominam, że jest to twórca Eternals, który inspirował się teorią spiskową mówiącą o tym, że za rasę ludzką odpowiadają kosmici, którzy przylecieli na Ziemię i eksperymentowali na małpach, tworząc nowy gatunek. Więc tutaj ta danikenowska wizja świata, taki mały element gdzieś tutaj się w historii tego kosmity pojawia. No ale Cap pyta, dobra, wszystko fajnie, tylko po co atakowałeś w takim razie Avengers? No i kosmita tłumaczy, że zgłosił się do niego Submariner, który powiedział, że pomoże mu uratować jego statek, jeśli on pokona dla niego Avengers. Więc Cap mówi, gościu, trzeba było poprosić Avengers by ci pomogli, chodź tutaj szybko ze mną, weź ich tam od kamień i idziemy poszukać swojego statku, wrócisz do domu. Tymczasem Submariner szuka swoich pobratymców, wędruje po oceanach i w końcu ich znajduje. Udaje mu się znaleźć swoich ludzi, którzy po prostu przenieśli się z tego miejsca, gdzie wcześniej rezydowali, zanim Submariner stracił pamięć. No i Avengers ruszają na misję ratunkową statku kosmity, próbują go wyciągnąć, ale niestety żadna siła nie jest w stanie ruszyć tego statku, nawet siła Giantmana, więc Thor wykorzystuje moc swojego młota, magiczną moc polegającą na manipulowaniu polem magnetycznym i za pomocą Mjolnira wyciąga ten statek z dna oceanu. Kosmita wskakuje do wody i tłumaczy, że on już sobie tutaj pod wodą naprawi ten statek, jeżeli on jest wolny i za chwilę odleci. Dziękuję im bardzo, do widzenia. Włazi do tego statku. Avengers wychodzą na brzeg i Kapitan Ameryka dochodzi do wniosku, że warto zainicjować rozmowę na temat ewentualnego dołączenia do Avengers, ale tą rozmowę przerywa atak, nagły atak ze strony Namora i Atlantydów, których Namor na Avengers nasłał. I w wyniku tego ataku Giantman i Cap lądują w wodzie. Dochodzi do regularnej bitki, Iron Man kontra Namor, Wasp do tej walki się dołącza, próbuje Namora odwrócić uwagę Namora, Thor wykorzystuje swój młot do walki z Atlantydami, którzy go otoczyli. w dość też specyficzny sposób, ponieważ promienie z broni Atlantydów zostają przechwycone przez Mjolnir, a następnie skierowane w stronę podłoża i wysłane w kierunku strzelających. I w tym momencie Namor rzuca się na Thora i zaczyna z nimi walczyć. Giantmana w tym czasie łapią w sieci pozostali Atlantydzi, którzy są pod wodą, więc on postanawia się zmniejszyć i wypłynąć z tej pułapki. Kiedy wychodzi na brzeg, dołącza się do walki, więc cały czas ta walka trwa, cały czas kotłują się Avengers z tymi Atlantydami, z Namorem. Giantman próbuje pomóc Thorowi w walce z Namorem. No i w końcu Thor upuszcza Mjolnir i Namor dochodzi do wniosku, że jest to najpotężniejsza broń, jaką widział, więc chce ją wykorzystać. Nie jest jednak w stanie podnieść Mjolnira, a Thor za pomocą wyciągnięcia ręki sprawia, że młot wraca do jego dłoni. Namor nie zraża się tą małą porażką i postanawia wykorzystać Ricka Jonesa, który jak się okazuje również był obecny podczas tej całej akcji ratunkowej kosmity i bierze go jako zakładnika i mówi, że jeśli się do niego zbliżą, to chłopak zginie. I w tym momencie akurat na miejsce walki skrada się Cap, który widzi tą scenę i głównie przez to, że Rick przypomina mu Buckiego, rzuca się do walki, którą przerywa trzęsienie ziemi, jak sądzi Namor i jego Atlantydzi, który nakazuje odwrót i odpływając żałuje trochę Avengers, ponieważ ma ich za potężnych przeciwników. Żałuje trochę, że zginą w ten sposób, że zostaną zabici przez trzęsienie ziemi, które zniszczyło tą małą wysepkę, na której się zatrzymali. Ale okazuje się, że to nie jest żadne trzęsienie ziemi, tylko po prostu statek kosmity ruszył, niszcząc wyspę i lecąc w kosmos. Namor ucieka, Avengers wracają do siebie na kilku skałach, które z wysepki się ostały, więc teoretycznie wszystko kończy się dobrze, ale Giantman zauważa, że brakuje jednego członka Avengers, mianowicie Wasp, która nagle się pojawia i na pytanie, gdzie była przez ten czas, mówi: robiłam to, co każda dziewczyna w momencie kryzysu robi, pudrowałam oczywiście swój nos. Więc po raz kolejny mamy po prostu Wasp jako przygłupią dziewuszkę i tak niestety było przez bardzo długi czas, jeżeli chodzi o przedstawienie tej postaci. Co zresztą widać w kolejnym dymku, kiedy Wasp zadaje dość istotne pytanie, mówiąc: no dobra, ale co jak będę wpisała swój pamiętniczek, mam wpisać, że to było zwycięstwo czy porażka? No i Giantman dochodzi do wniosku, że o tym zadecyduje historia, a teraz mają inną ważną decyzję do podjęcia, czyli co zrobić z Kapitanem Ameryką. I zanim zadają mu pytanie, czy chce dołączyć do Avengers, on oznajmia, że widział ich w walce, wie, że są zajebistymi superbohaterami, więc bez w ogóle żadnej wątpliwości się zgadza na to, żeby zostać Avengerem i oficjalnie dołącza jako kolejny członek tej supergrupy. I mimo tego, że nie był z nią od samego początku, jest do tej pory uważany za jednego z ojców założycieli Avengers. No i komik skończy się tym, że Rick Jones, który siedzi gdzieś tam oddalony od reszty drużyny, rozmyśla nad swoim losem. Dochodzi do wniosku, że Cap jest jednym z najlepszych typów, jakich w życiu poznał i ten gość oferuje mu bycie jego partnerem i wszystko niby fajnie, ale co z Hulkiem, który jest przecież jego wielkim przyjacielem, których drogi się rozeszły i wie, że w pewnym momencie Hulk powróci i co zrobi, kiedy dowie się, że Rick wymienił go na nowszy model, chociaż tak naprawdę starszy. Boi się po prostu tego, że Hulk, widząc tą zdradę, mocno się zdenerwuje i nic nie będzie go w stanie powstrzymać. I na tym czwarty numer Avengers się kończy. Więc jakby nie patrzeć, mimo tego, że ta fabuła jest dość chaotyczna i dzieje się tutaj bardzo dużo rzeczy, też nie jest to taki numer, nie jest to numer, który samą fabułą zapada w pamięć, raczej okładką, raczej samym faktem, że Kapitan Ameryka ponownie żyje i został jeszcze wcielony do tego, do Avengers, bardziej tym zapada w pamięć. No ale jest to komiks bardzo istotny, bardzo ważny z punktu widzenia historii i do tego komiksu bardzo często kolejni twórcy się będą odnosić, do tej pory się odnoszą. Tutaj są pewne elementy, które są dość interesujące i warto je pod koniec omówić osobno, czyli to wytłumaczenie, w jaki sposób Kapitan Ameryka zniknął, zostało dodane w tym komiksie. To nie jest żadna historia, która wydarzyła się w czasach Złotej Ery. Tego nie było w tych komiksach. Bucky faktycznie odniósł obrażenia i był zastąpiony partnerką Kapitana Ameryki, ale nie zginął. Tym bardziej, że w latach 50., kiedy pojawiły się kolejne przygody Kapitana Ameryki, również w tych przygodach pojawiał się Bucky. Dopiero potem w latach 60., 70. pojawiło się wytłumaczenie, że to nie byli prawdziwi Steve Rogers i Bucky Barnes, tylko kolesie, którzy ich zastępowali. I w tym komiksie też pojawia się jeden z ważnych złoczyńców, jeśli chodzi o Kapitana Amerykę, czyli oryginalny Baron Zemo, Heinrich Zemo, ojciec Helmuta Zemo, który pojawił się w Avengers numer 6 po raz pierwszy w pełnej krasie, ale tutaj jest to jego taki nieformalny debiut w tym właśnie komiksie. Dla osób, które bardziej orientują się w historii Marvela, być może dziwne wydało się to, że Cap, widząc Namora, nie rzucił mu się w ramiona. W końcu byli bohaterami II wojny światowej i walczyli u swojego boku nie tylko w komiksach z lat 40., ale też w retconach z późniejszych dekad, już marvelowskich. No i to zostało oczywiście wyjaśnione tym, że obaj mieli problemy z pamięcią, ponieważ Cap musiał sobie pewne rzeczy przypomnieć, bo leżenie w bryle lodu trochę mu we łbie pomieszało, a Namor, jak pamiętamy, również na amnezję cierpiał, więc oni po jakimś czasie dopiero zdali sobie sprawę, że ej, przecież kurwa, to jest mój koleś, z którym walczyłem z naziolami podczas II wojny światowej. No i wróćmy teraz jeszcze do tego kosmity, bo tak tajemniczo zajawiłem, że pod koniec do niego wrócę. Ten kosmita się jeszcze w Marvelu pojawił i to kilkukrotnie. Jak się potem okazało, miał na imię Vuk, a pochodził z gatunku znanego jako Dabari. I być może ta nazwa przeciętnemu, nawet fanowi Marvela, niewiele mówi, ale Dabari zamieszkiwali planetę, która została zniszczona przez Phoenix. Kiedy Jean Grey stała się Phoenix i przeistaczała się powoli w Dark Phoenix, poleciała w odległy zakątek wszechświata, gdzie wyssała moc słońca, doprowadzając do zagłady planety zamieszkiwanej przez Dabari. Więc z tego powodu jest to ważna postać i, żeby było zabawniej, ta postać pojawia się w filmach Marvela, konkretnie w X-Men od Foxa, ponieważ właśnie ta postać, oczywiście odpowiednio zmodyfikowana, wystąpiła w filmie Dark Phoenix z 2019 roku i to właśnie w nią wcieliła się Jessica Chastain. Więc taka mała ciekawostka dotycząca tej, wydawać by się mogło, nieznaczącej postaci z komiksu sprzed równo 60 lat. Więc tym razem jubileusz mniej urodzinowy, bardziej po prostu rocznicowy, ponieważ w tym roku mija 60 lat, od kiedy Cap wrócił do komiksów i od kiedy dołączył do Avengers. Uważam, że zasługiwał ten numer na odcinek, tym bardziej, że jest to jeden z tych odcinków, który stanowi wycinek historii, w tym wypadku Kapitana Ameryki i samych Avengers. Wycinek, który w połączeniu z innymi odcinkami tworzy szerszą całość. No i na sam koniec warto dodać, że Cap cieszył się bardzo dużą popularnością wśród czytelników i nie tylko jego przygody można było śledzić w kolejnych numerach Avengers, których po dość krótkim czasie od swojego debiutu ponownego stał się przywódcą, stworzył własny skład Avengers, tak zwany Cap's Cookie Quartet, w skład którego oprócz Kapitana wchodził Hawkeye, Scarlet Witch i Quicksilver, ale Cap dostał również swoje solowe przygody w Tales of Suspense od numeru 59 z listopada 64 roku. Przygody Capa można było śledzić również w tej antologii. Mam nadzieję, że te starocia komiksowe Was nie zanudzają. Obiecuję, że jeszcze tylko jeden odcinek w przyszłym tygodniu związany z pewną rocznicą dość ważną, a później przejdziemy do tematów bardziej współczesnych. Niestety musicie mi wybaczyć, bo ja jednak jestem fanem tych starych historii i lubię o nich mówić, więc kiedy jest tylko ku temu okazja, wykorzystuję ją. Więc żeby nie przedłużać, zapraszam na media społecznościowe Komiksmenów. Możecie śledzić podcast na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, ale zapraszam przede wszystkim do subskrypcji na Spotify oraz w innych platformach podcastowych, gdzie możecie też wystawiać oczywiście oceny. Bardzo będę wdzięczny za udostępnianie, nawet niekoniecznie to cyfrowe, możecie po prostu mówić swoim znajomym, że taki podcast istnieje i warto go słuchać. Ale jeśli chcecie czegoś posłuchać o nowościach, to zapraszam na TikToka, o którego istnieniu zapomniałem, gdzie pojawiła się recenzja całkiem nowego komiksu wydanego przez Egmont. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień. Pozdro 616.